Staraj się wyregulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy.
William Fryer Harvey. Sierpniowy upał. Penistone Road, Clapham, dnia 20 sierpnia 1900 roku. Przeżyłem jeden z najbardziej niezwykłych, jak sądzę, dni w moim życiu. A dopóki wydarzenia mam jeszcze świeżo w pamięci, chcę przelać je na papier, możliwie najdokładniej. Na początek niech mi wolno będzie się przedstawić. Nazywam się James Clarence Whittencroft, mam lat 40, cieszę się doskonałym zdrowiem, nigdy ani dnia nie chorowałem. Z zawodu jestem rysownikiem, choć nie odniosłem szczególnych sukcesów, to jednak przy pomocy moich rysunków zarabiam na pokrycie niezbędnych potrzeb. Ostatnia moja bliska krewna, siostra, zmarła przed 5 laty, teraz więc nie jestem już z nikim związany. Dziś rano zjadłem śniadanie o 9:00 i po przejrzeniu porannej gazety zapaliłem fajkę. Następnie zacząłem błądzić myślami w nadziei, że może natrafię na jakiś temat dla swojego ołówka. W pokoju, choć drzwi i okna były otwarte, panowało przytłaczające gorąco. Zdecydowałem właśnie, że najchłodniejszym i najwygodniejszym miejscem w sąsiedztwie będzie odległy kraniec publicznego basenu kąpielowego, gdy przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Zacząłem rysować. Tak intensywnie zająłem się pracą, że nie tknąłem obiadu i przerwałem ją dopiero, gdy zegar na wieży kościoła świętego Tadeusza bił 4:00. Jak na szybko skreślony szkic, była to najlepsza z moich prac. Tego jestem pewien. Rysunek przedstawiał zbrodniarza na ławie oskarżonych. Tuż potem, jak sędzia odczytał wyrok śmierci, był to tęgi, potwornie tęgi człowiek. Policzki zwisały mu w fałdach, miał zwały tłuszczu na krótkiej szyi, gładko wygolony. Może powinienem powiedzieć, że na kilka dni przedtem już go tak ogolono i prawie całkiem łysy. Stał w ławie oskarżonych, jego krótkie, niezgrabne paluchy ściskały barierę. Patrzył prosto przed siebie. Twarz jego wyrażała nie tyle przerażenie, ile dogłębną, absolutną bezradność. Zdawało się, że w człowieku tym nie ma już nic, co mogłoby podtrzymać tę górę mięsa. Zwinąłem szkic w rulon i sam, nie bardzo wiem po co, wsunąłem do kieszeni. Potem z niezwykłym uczuciem zadowolenia, jakie daje świadomość, że coś się nam udało, opuściłem dom. Mam wrażenie, że ruszyłem z myślą wstąpienia do Trentona, bo przypominam sobie, iż szedłem wzdłuż Lytton Street i skręciłem na prawo na Gilchrist Road, u stóp wzgórza, gdzie robotnicy zakładali nową linię tramwajową. Od tej chwili począwszy, mglisto tylko pamiętam, którędy szedłem. Jedyną rzeczą, z której w pełni zdawałem sobie sprawę, był okropny upał, który niemal namacalnie bił od zakurzonej asfaltowej jezdni. Tęskniłem do grzmotu, jaki wróżyły wielkie ławice rdzawych chmur zwisających po zachodniej stronie nieba. Musiałem tak przejść chyba z 5 albo 6 mil, aż wyrwał mnie z rozmarzenia jakiś mały chłopiec, pytając, która godzina. Była za 27. Gdy chłopiec odszedł, zacząłem rozglądać się po okolicy. Stwierdziłem, że znajduję się przed bramą prowadzącą na ogromny plac, obrzeżony pasmem wyschłej ziemi uprawnej. Rosły tam kwiaty, czerwone goździki i szkarłatny geranium. Nad bramą widniała tablica z napisem: C.H. Atkinson, nagrobki. Roboty w marmurze, krajowym i włoskim. Z samego placu dobiegło wesołe pogwizdywanie. Odgłos kucia młotem i przeszywające dzwonienie stali tnącej kamień. Wszedłem tam pod wpływem nagłego impulsu. Odwrócony do mnie plecami siedział mężczyzna, zajęty obrabianiem złomu dziwnie żyłkowanego marmuru. Obejrzał się, gdy usłyszał moje kroki, a ja stanąłem jak wryty. Był to mężczyzna, którego narysowałem, którego portret znajdował się w mojej kieszeni. Siedział tu wielki, słoniowaty, a z łysego ciemienia ściekał mu pot, który obcierał czerwoną, jedwabną chustką. Mimo że twarz miał tą samą, wyraz był całkiem inny. Powitał mnie uśmiechem, jak gdybyśmy dawno się znali, i uścisnął moją dłoń. Wszystko na zewnątrz jest rozpalone, że aż oślepia, powiedziałem, a te kwiaty tutaj są oazą na pustyni. Nie wiem, jak jest w oazie, odpowiedział, ale oczywiście, że upał. Piekielnie gorąco. Niech pan siada. Wskazał na koniec płyty nagrobkowej, którą obkuwał. Usiadłem na niej. Zdobył pan piękny kawał kamienia, powiedziałem. Potrząsnął głową. Z jednej strony piękny, odpowiedział. Powierzchnię ma wymarzoną, ale z tyłu jest głębokie pęknięcie, którego zresztą na pewno by pan nie zauważył. Z takiego kawałka marmuru nigdy nie potrafiłbym zrobić nic porządnego. Latem to by jeszcze uszło. Przetrzyma nawet ten wściekły upał, ale niech pan poczeka, aż przyjdzie zima. Mróz potrafi znaleźć każde słabe miejsce w kamieniu.
To po co ta robota? Zapytałem.
Mężczyzna roześmiał się.
Pewno mi pan nie uwierzy, kiedy powiem, że mam wystawę, ale to prawda. Artyści mają swoje wystawy, tak samo kupcy, jarzyny i rzeźnicy. I my też mamy. Wystawiamy wszystkie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie techniki robienia nagrobków, wie pan.
Opowiadał dalej o marmurach, o tym, jakie gatunki są najbardziej odporne na działanie wiatru i deszczu i które najłatwiejsze są do obróbki. Potem o swoim ogrodzie i nowej odmianie goździków, jaką zakupił. Co jakie 2 minuty odkładał narzędzia, obcierał lśniącą łysinę i przeklinał upał. Ja mało co mówiłem, bo czułem się nieswojo. W spotkaniu z tym człowiekiem było coś niesamowitego. Początkowo próbowałem sobie wytłumaczyć, że już go przedtem gdzieś widziałem, że jego nieznana mi twarz znalazła swoje odbicie w jakimś najskrytszym zakamarku pamięci, ale wiedziałem, że w śmieszny sposób staram się sam siebie oszukać. Pan Atkinson zakończył robotę, splunął na ziemię i powstał z westchnieniem ulgi.
Gotowe! No i co pan na to powie? Rzekł z wyraźnym odcieniem dumy.
Napis, który dopiero teraz odczytałem, brzmiał następująco. Świętej pamięci James Clarence Wychencroft, urodzony 18 stycznia 1860 roku, zmarł nagle dnia 20 sierpnia 1900. W środku naszego życia śmierć nas spotyka. Przez chwilę siedziałem w milczeniu, a potem zimny dreszcz przeleciał mi po grzbiecie. Zapytałem go, skąd wziął to nazwisko?
No, znikąd, odpowiedział pan Atkinson. Wyrwałem pierwsze lepsze, które mi przyszło do głowy, ale czemu pan o to pyta?
Dziwny zbieg okoliczności to. Właściwie moje nazwisko. Atkinson gwizdnął przysiągle i cicho.
A daty?
Zapytał. Mogę powiedzieć tylko jedną i ta się zgadza.
To cholernie dziwne.
Nie wiedział jeszcze wszystkiego. Powiedziałem mu, co robiłem rano. Wyjąłem szkic z kieszeni i pokazałem mu. Gdy przypatrywał się rysunkowi, wyraz jego twarzy zmienił się, aż coraz bardziej upodabniać się zaczął do oblicza człowieka, którego narysowałem.
I pomyśli, że zaledwie przedwczoraj mówiłem Marii, że nie ma żadnych duchów.
Ani on, ani ja nie widzieliśmy nigdy ducha, ale zrozumiałem, co Atkinson miał na myśli. Pan prawdopodobnie spotkał się gdzieś z moim nazwiskiem, rzekłem.
Pan chyba mnie gdzieś widział i zapomniał o tym, że był pan w lipcu nad morzem w Clacton?
Nigdy w życiu w Clacton nie byłem. Milczeliśmy obaj przez jakiś czas, obaj patrzyliśmy na to samo, na obie daty na nagrobku. Jedna z nich się zgadzała.
No to niech pan przyjdzie do mnie na kolację,
powiedział Atkinson. Jego żona była to mała, wesoła kobieta o rumianych policzkach wieśniaczki. Mąż jej przedstawił mnie jako swego przyjaciela, artystę. Nie było to najszczęśliwsze posunięcie, bo kiedy sprzątnęła ze stołu, przyniosła Biblię z ilustracjami Dorego i prawie przez pół godziny musiałem siedzieć, wyrażając zachwyty. W
Wyszedłem na dwór i natknąłem się na Atkinsona, który palił fajkę, siedząc na kamieniu nagrobnym. Podjęliśmy rozmowę od punktu, w którym została przerwana. Bardzo przepraszam, że o to pytam, rzekłem, ale może ma pan coś na sumieniu, za co mógłby się pan znaleźć przed sądem? Potrząsnął głową przecząco.
Nie jestem bankrutem, interes wcale nieźle prosperuje. Przed 3 laty dałem po indyku na Boże Narodzenie paru policjantom w okolicy, to wszystko. Co mi przychodzi na myśl? Zresztą, to były małe indyki, dodał, jakby na usprawiedliwienie.
Wstał, przyniósł konewkę z sieni i zaczął podlewać kwiaty.
Jest tu gorąco, trzeba 2 razy dziennie, powiedział. A i tak upał czasem zważy co delikatniejsze kwiaty. Te paprocie, moje Boże, one tego nie wytrzymają. A pan gdzie mieszka?
Powiedziałem mu swój adres. Droga do domu zajęłaby mi z godzinę szybkiego marszu.
Widzi pan, jak to jest, powiedział. Popatrzmy trzeźwo na całą sprawę. Jeśli pan dziś wieczorem będzie wracał do domu, narazi się pan na wypadek. Wóz może pana przejechać, bywają też zawsze skórki z bananów albo pomarańczy, nie bowiem słyszę o tym, że jej rusztowania się przewracają.
Mówił o rzeczach nieprawdopodobnych, z namaszczeniem i powagą, która jeszcze 6 godzin temu wydawałaby mi się śmieszna, lecz ja się nie śmiałem.
Najlepiej zrobimy, ciągnął, jeśli pozostanie pan tutaj do północy. Pójdziemy na górę i zakurzymy sobie, może tam w mieszkaniu będzie trochę chłodniej.
Ku własnemu zdziwieniu przystałem na to. Siedzimy teraz w długim, niskim pokoju na mansardzie. Atkinson kazał żonie iść spać. Sam zajęty jest ostrzeniem jakichś narzędzi na małej osełce, a przy tej robocie pali jedno z moich cygar. Atmosfera jest naładowana jak przed burzą. Piszę te słowa na kiwającym się stoliku pod otwartym oknem. Stolik ma złamaną nogę, a Atkinson, który chyba zna się na masterce, ma naprawić tę nogę, jak tylko skończy ostrzyć dłuto. Jest teraz po 11:00. Ruszę się za niecałą godzinę. Ale gorąco po prostu dławi człowieka. Można oszaleć z tego upału.
Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski, czytał Jacek Brzezowski.
William Freyer Harvey. Sierpniowy upał jest utworem ostudnym na motywie telepatii, czyli nieświadomego porozumiewania się 2 osób na odległość, a zarazem na motywie jasnowidzenia. Autor jego, William Freyer Harvey, 1885-1937, ogłosił go jeszcze w 1910 roku w tomie Dom o północy i inne opowiadania. Midnight House and Other Tales. Opowiadanie to bywało często drukowane w antologiach opowieści z dreszczykiem.